Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry i przyjaciele, w imieniu naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Od dłuższego czasu próbowałem się wymigać od tego, aby zabierać głos, ponieważ uważam, że wszystko ma swój czas. Tak mówi nam Księga Kaznodziei, że jest czas różny. Ja myślę, że między innymi jest czas mówienia, ale też i czas słuchania. No ale dzisiaj mi się nie udało nawet wymigać, ponieważ trzeba było zastąpić brata, który nie mógł zabierać głosu. Kiedy ma się za sobą ponad 70 lat słuchania, świadomego słuchania Słowa Bożego, a też i uczestniczenia w Jego zwiastowaniu, trudno jest znaleźć temat, na który by się nie zabierało głosu. I czasem powtarzamy pewne rzeczy. Ale to, co zauważyłem, to jest to, że nawet jeśli się powtarza pewne rzeczy, to nigdy się nie powtarza tak samo. Zawsze zdarza się to, że Pan Bóg dodaje nam jakiegoś nowego spojrzenia na dany temat i możemy się nim dzielić. A druga rzecz też, słuchacze się zmieniają. Ci, którzy być może słuchali tego, co będę chciał powiedzieć, już nie ma. Odprowadzamy od czasu do czasu naszych braci, nasze siostry. Kiedyś próbowałem podliczyć, ile razy uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych naszych braci i członków tutejszego zboru. To było ponad 70 razy. A więc całe pokolenie braci i sióstr, tych, którzy byli założycielami, bym tak powiedział, tej społeczności naszego zboru, przenieśli się do wieczności, a raczej zostali przeniesieni. Wspomniane było przez brata Dawida, że w piątek mieliśmy taką możliwość, a raczej konieczność, aby pożegnać osobę, która była bardzo przybliżona do zboru. Jej matka była taką zdeklarowaną członkinią zboru przez wiele lat, ale ona odeszła już około 20 lat wcześniej do wieczności. Ale po śmierci matki jej córka, która kiedyś była taka może bardziej obojętna na sprawy zboru, przez te 20 lat, kiedy musiała żyć sama, przybliżyła się do społeczności i rada bywała, kiedy miała okazję i kiedy siły jej na to pozwalało. No, była ode mnie starsza może ponad rok, więc muszę się przyznać, że już przekroczyłem tą górną granicę wieku biblijnego, ale na to nie ma sposobu. Nie wiem, ile Pan przeznaczył i zamierzył jeszcze dla mnie. Chcę jednak ten czas przez Niego darowany wykorzystywać, aby świadczyć o Jego wielkości, Jego łasce, a też i o Jego wielkim zbawieniu, którego dokonał przez syna swego, którego we właściwym czasie posłał na ten świat. Brat Dawid przeczytał nam takie życzenia z psalmu. I ja może przy tej księdze pozostanę. I z tej księgi chciałbym podzielić się pewnym świadectwem. Świadectwem o Bożym zbawieniu. I ze zdziwieniem nie tak dawno, patrząc do korkondancji, popatrzyłem na liczbę tych słów, które mówią o zbawieniu w psalmach. I to są wypowiedzi w różnych formach gramatycznych. I doliczyłem się tak, że jest ich ponad 80. A w całej Biblii ponad 150. A więc jak na jedną księgę, to mamy bardzo dużo wypowiedzi na temat Bożego zbawienia. Autorzy poszczególnych psalmów w różny sposób, w różnej formie opiewali Boże zbawienie i Boga jako jedynego Zbawiciela, który tego zbawienia dokonuje. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest zbawienie, co ono znaczy dla nas, co myślimy, co o nim wiemy, wiemy, że wiele mówimy, śpiewamy, dziękujemy, ale co tak naprawdę to słowo znaczy dla nas? I popatrzyłem do pewnego słownika i tam znalazłem w określeniu języka hebrajskiego słowo, które odpowiada słowu zbawienie, słowo jasza. Jasza pochodzi od słowa Jahwe, a więc Bóg, który jest Zbawicielem. Bóg, który zbawienia dokonuje. Pan Bóg przedstawił się Mojżeszowi, kiedy spotkał się z nim przy gorącym krzewie, kiedy postanowił zrealizować swój plan w stosunku do narodu izraelskiego, do narodu wybranego w Abrahamie, rozmnożonego w niesprzyjających warunkach w Egipcie, ale też uciskanego, i Pan Bóg postanowił dokonać wybawienia tego Izraela. I powiedział Mojżeszowi w ten sposób: dałem się poznać Abrahamowi jako Bóg wszechmogący, jako Bóg, który wszystko może. Ponieważ Abraham takiego Boga potrzebował w tym czasie. Boga, który wszystko może. Boga, który może spowodować, że stuletni starzec i 90-letnia staruszka mogą stać się ojcami małego niemowlątka. Bez Bożej ingerencji byłoby to rzeczą niemożliwą. Potrzebny był Bóg Wszechmogący. Ale powiedział Pan Bóg Mojżeszowi: ale imienia mego Jahwe im nie objawiłem. O tym czytamy w drugim rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. naród izraelski był w sytuacji, kiedy potrzebował Boga Jahwe, tego, który wybawia, tego, który ratuje, tego, który przynosi pomoc, tego, który sprawia ulżenie. I możemy właśnie to słowo Jasza, to hebrajskie słowo, rozszerzyć. Ono oznacza doprowadzić do życia na wolności, bez ograniczeń, być ubłogosławionym, zaopatrzonym we wszystko, a więc doprowadzić do życia szczęśliwego. To znaczyło w języku hebrajskim. Ale w języku greckim spotykamy się z dwoma słowami. Jest to słowo sozain albo soteria. Te dwa słowa znaczą mniej więcej to samo. Znaczą pomóc, wyratować, uleczyć, uwolnić, wykupić, a więc dokonać rzeczy niezwykłych w stosunku do osoby, która znajduje się w sytuacji niemożności, która sama sobie nie jest w stanie pomóc. I tego rodzaju zbawienie opiewane jest przez psalmistów. Jest wiele hymnów pośród tych psalmów, które wyrażają wdzięczność Bogu za to Boże zbawienie. I w tej księdze znajdujemy wiele proroctw, Bożych planów, Bożych zamiarów odnośnie przyszłości. Odważę się stwierdzić, że z księgi psalmów albo księga psalmów nawiązuje do każdej księgi Biblii. Są tematy, które łączą się nawet do czasów Nowego Testamentu. W wypowiedzi Pana Jezusa czytamy, kiedy mówił do uczonych w piśmie: badacie pisma, bo się wam zdaje, że w nich żywot wieczny macie. Ale one są tym, które wydają świadectwo o mnie. Inaczej mówiąc, które wydają świadectwo o tym, czego ja mam dokonać. I z takimi wypowiedziami spotykamy się w psalmach. A po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus idzie do Emaus z dwoma uczniami zatroskanymi, martwiącymi się nad wydarzeniami związanymi ze śmiercią, z ukrzyżowaniem Chrystusa, z Jego śmiercią. I szli tacy smutni. I do nich dołączył Pan Jezus i mówi im: o czym to rozmawiacie? Co się takiego stało, że jesteście tacy smutni? A oni mówią: no to ty chyba jesteś jedynym człowiekiem w Jerozolimie, który nie wie o tym, co się stało. I zaczynają mu mówić o Panu Jezusie. A oni mówią: o głupi i leniwego serca ku zrozumieniu tego, o czym mówili prorocy. Czyż nie czytaliście, że wszystko się musi wypełnić? Nie jest napisane powinna wypełnić. Nie jest napisane może by się przydało, żeby się wypełniło, ale wyraźnie Pan Jezus mówi: musi się wypełnić to, co o mnie napisano w psalmach, u Mojżesza i u proroków. Musi. Dlaczego musi? Ponieważ świat potrzebował zbawienia. Zbawienia potrzebował. Bóg przewidział ciebie i mnie, abyśmy mogli dostąpić tego zbawienia, tego rozległego, które nazwane jest w liście do Hebrajczyków, nazwane jest wielkim zbawieniem. Tam autor listu do Hebrajczyków mówi tak, jakże ujdziemy cało, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie. Wielkie, bo obejmuje wszystkie sfery świata, wszechświata, a też i wszystkie sfery dotyczące naszego osobistego życia. I aby mi czasu nie brakło, muszę się skoncentrować na tym takim bardzo wyraźnym i ciekawym świadectwie, które pozostawił Dawid w 40. psalmie. To jest bardzo dobry psalm i bardzo znany, często cytowany. Ale tak było również i ze mną, że po wielu latach czytania tego psalmu zauważyłem, że to ten psalm jest bardzo dokładnym świadectwem o zbawieniu osobistym życiu człowieka, bardzo szczegółowym. I chciałbym na te kilka szczegółów, a jest ich takich zasadniczo cztery, zwrócić naszą uwagę, abyśmy nie myśleli o zbawieniu, że to jest takie małe wydarzenie, Pan Bóg nam przebaczył, pojednał i wszystko jest ok. Ale że Bóg ma plan w stosunku do każdego z nas, który chce zrealizować, aby to zbawienie było wielkie, obfite i pełne. Słyszałem bowiem wiele kazań w moim życiu na temat zbawienia i zawsze miałem pewien taki niedosyt, że nie mówimy o wszystkim, czego Bóg chce dokonać. Że jest coś więcej, niż jest głoszone. Ale może później do tego nawiążę. Chcielibyśmy ten 40. psalm otworzyć i przeczytać. Jest to psalm Dawida. I on mówi tak, tęsknię oczekiwałem Pana. I skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój. Nikt z nas Ci nie dorówna, aby je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć do tego miejsca. I kiedy, to co już wspomniałem, w pewnym momencie przeczytałem ten fragment, to tak jakby łuski z moich oczu spadły i zobaczyłem. Przecież to jest świadectwo człowieka, który doświadczył tego wielkiego zbawienia w swoim osobistym życiu. Pierwszą rzeczą jest to, i to dotyczy każdego z nas. Bóg zbawia i jest gotowy zbawić wszystkich, ale zbawi tylko tych, którzy gorąco tego pragną, którzy widzą potrzebę zmiany swojej sytuacji przed Bogiem, którzy widzą, że potrzebują ratunku i nie milczą, ale wołają, ale z tęsknotą oczekują. I Bóg chętnie odpowiada na takie wołanie. Tak czynił naród izraelski. Narzekał, płakał i wołali do Pana, bo byli uciskani przez Faraona i jego sługów. I Bóg mówi do Mojżesza tak, usłyszałem ich wołanie, dlatego zstąpiłem. To było odkryciem dla mnie, jak to słowo dotarło do mnie. Dlatego zstąpiłem. Bóg zstąpił na ziemię po to, aby ratować swój lud. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć w pełni? Bożą łaskę, Bożą miłość, że Bóg zstąpił. Podobne stwierdzenie tutaj używa autor tego psalmu. Wołałem do Pana, oczekiwałem i skłonił się ku mnie. To jest to, co Bóg uczynił dla Niego. My często podkreślamy w pieśniach, w modlitwach, w kazaniach to, czego Bóg dokonał dla nas. Bardzo często mówimy za nas, dla nas, z powodu nas. To jest prawda. Ale to nie jest wszystko. Bóg nie tylko chce być tym, który czyni coś dla nas. Chwała Mu za to, co czego dokonał. Tak wielu ludzi wie o tym i wierzą w to. Ile to razy w różnych nabożeństwach kościelnych się wypowiada, który cierpiał za nas rany. Zmiłuj się nad nami. Czasem bywałem na pogrzebach naszych sąsiadów. To miałem ochotę krzyknąć. To wy się zmiłujcie nad sobą i przyjmijcie to, co Bóg dał wam w Panu Jezusie Chrystusie. On się już zmiłował. On nie potrzebuje się zmiłować jeszcze raz. Większej miłości nie ma nad to, mówi Pan Jezus. Jak tak, jeśli ktoś życie swoje daje za swoich braci. I to jest niezwykłą rzeczą. I pierwszą rzecz, jaką tutaj podkreśla, co Bóg uczynił dla niego, to jest to, Bóg się skłonił ku mnie. Skłonił się. Wstąpił do tej przepaści. My nie wiemy, co się wydarzyło wtedy w życiu Dawida, ale uwikłał się w jakąś bardzo złą rzecz i nie mógł sobie z tym poradzić. Czuł się jak w bagnie rozpaczy. Nie mógł sobie sam pomóc. I potrzebował tego, który by przyszedł. I przyszedł ten, który się skłonił. I na pewno nie pomachał mu tak, no jak się masz, Dawidzie? Przykro mi, że jesteś w takich tarapatach. Ale będę cię tu odwiedzał, a nawet może ci przyniosę kiełbaskę upieczoną na rożnie, żebyś się posilił. czy tak? Nie. Bóg się skłonił ku niemu. Uczynił coś niezwykłego dla niego, dla swego upadłego stworzenia. Ale drugą rzecz, którą podkreśla tutaj, to jest to, że wyciągnął z tego dołu, z tego bagna rozpaczy. A więc dokonał czegoś ze mną, nie tylko dla mnie, ale ze mną. I to jest ten druga ważna rzecz, którą powinniśmy podkreślać i zrozumieć, że Bóg chce dokonać nie tylko tak wiele rzeczy dla nas, ale chce dokonać wielkich rzeczy z nami. Na czym polegało to, co uczynił z nim? Nie tylko wyciągnął, no i jesteś wolny, Dawidzie, idź, brykaj sobie dalej, żyj sobie jak możesz. Nie. Tu mamy wyraźnie powiedziane, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego i postawił na skalę. Na czymś stabilnym, statecznym, nie chwiejącym się. Postawił na fundamencie. Bóg czyni te rzeczy bardzo dokładnie, w doskonały sposób. Dlatego też w liście do Hebrajczyków mamy napisane w 7 rozdziale, bo tylko On może doskonale, czyli całkowicie dobrze, zbawić tych, którzy do Niego przystępują przez Pana Jezusa Chrystusa. A więc postawił mnie na skalę, na fundamencie. Poza to jest powiedziane, że umocnił nogi moje, abym nie był tym, który się chwieje. No niestety w moim życiu już ten czas przyszedł, że czasem przydałaby się laska albo kogoś się trzeba chwycić. Ale to jest sprawa naszego ciała. Nasze ciało nie ma obietnicy, że będzie się zawsze miało dobrze, sprawne, że przychodzą i chwile słabości. Ale w tym znaczeniu duchowym Paweł mówi, aby was Bóg utwierdził, abyście czynili koleje proste, abyście chodzili prosto, czyli w sposób ustabilizowany, nie chwiejący się, abyśmy mieli pewność, że jesteśmy w najlepszych rękach tego, który nas może zbawić i to w sposób doskonały. Abyśmy nie myśleli, że no dzisiaj jest tak, a jutro może być inaczej. I umocnił kroki moje, nie tylko żebyśmy stali twardo i zdecydowanie, ale też i chodzili w sposób poprawny i czynili koleje proste. Tak mówi nam bowiem w swoich listach, w swoim nauczaniu Paweł. Czyńcie proste koleje, a chodzenie w tym wypadku to znaczy sposób naszego życia, chodzenie, a to ludzie widzą. Jak ktoś idzie, a się chwieje, to mówią, a no, za głęboko sięgnął do kielicha, albo coś się mu wydarzyło i dlatego tak idzie, jak idzie. My w naszym życiu duchowym nie musimy tak chodzić. Jeśli pójdziemy tą drogą, jaką nam przez swoje świadectwo wskazuje Dawid, to Bóg dokona nie tylko dla nas, ale też dokona z nami tych dobrych rzeczy. Wielkie rzeczy Pan mi uczynił. W jednym psalmie jest powiedziane. Wielkie rzeczy Pan ze mną uczynił. I to jest ta druga sfera działania Bożego, zbawiennego Bożego działania. Dla mnie i ze mną. Ja odważę się powiedzieć tak, że w piekle będzie dużo ludzi takich, którzy wiedzieli, co Bóg dla nich uczynił. A wiecie, dlaczego się tam znajdą? Ponieważ nie pozwolili Bogu zrobić coś z sobą. Bożym zamiarem i Bożym zbawieniem jest to, aby nie tylko wyciągnąć i pozostawić, ale dokonać tego ważnego dzieła, aby ustabilizować życie człowieka. A żeby to mogło nastąpić, Bóg dokonuje tutaj, mówi psalmista, trzecią rzecz. I włożył w usta moje pieśń nową. Pieśń pochwalną dla Boga naszego. A więc Bóg dokonał czegoś w nim. I to jest niezwykle ważną rzeczą, uświadomić sobie, że Bóg nie tylko chce dokonać czegoś dla nas, z nami, ale w nas. Zmienić nasze wnętrze. Dać pieśń nowego życia. Pieśń pochwalną. Zmienić wnętrze. Zmienić serce. Nie poprawić, ale zmienić. Taka obietnica jest dana przez Ezechiela, proroka w 36 chyba rozdziale. 25 i 6 wiersz mówi tak. Obietnica, uczynię nowe przymierze z wami. I pokropię was wodą czystą, co jest symbolem dla mnie Bożego Słowa. Pan Jezus mówi, wy jesteście czyści dla słów moich, które do was mówiłem. A więc słowo ma tą moc oczyszczającą. Oczyszczę was wodą czystą, pokropię i oczyszczę was od wszelkich waszych bałwanów i grzechów, oczyszczę was. I wyjmę z was serce kamienne, serce nieczułe, serce niewrażliwe. Usunę i dam serce nowe, serce mięsiste, serce wrażliwe. My wszyscy potrzebujemy tej wymiany. Ponadto mówi prorok Ezechiel, dam wam nowego ducha, bo ten, którego z natury mamy, jest martwy dla Boga. On potrzebuje nowego życia. A to się staje naszym udziałem wtedy, kiedy przyjmujemy tego, który powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot. Potrzebujemy tego. A więc ducha nowego, żywego dam do wnętrzności waszych. Ponadto mojego ducha, mówi prorok, dam wam. I sprawię, że w przykazaniach moich będziecie chodzić i będziecie je wypełniać. Nie z przymusu, nie ze strachu, ale w ten naturalny sposób. Z pragnienia twojego serca będziesz starał się podporządkować Bogu i Jego przykazaniu. Niedawno czytałem jedną książkę, jeden fragment mi pozostał w pamięci. Nawrócił się pewnego razu człowiek, który był marynarzem. a marynarze posługują się takim językiem brudnym, przekleństwa i wiele złych rzeczy wypowiadają. I ten człowiek w pewnym momencie, po kilku miesiącach swojego nawrócenia, jakąś pracę wykonywał w swoim ogrodzie i przechodził pomiędzy drzewami i nie zauważył, że któryś z gałęzi był zbyt nisko w stosunku do niego i walnął swoją głową w ten konar, w to drzewo tak, że go to rzuciło na ziemię. I leżał na ziemi przez chwilę. I potem nagle się poderwał i pobiegł do swojej żony. I mówi, moja kochana, chcę ci coś bardzo ciekawego powiedzieć. A ona mu do niego mówi, no co? Co zaś nabroiłeś, co zaś naprzociłeś? A on mówi, nie o to chodzi. Tylko wiesz, co mi się przytrafiło? Że się uderzyłem, przewróciłem i zapomniałem, jak się klnie. Żadne brudne słowo z moich ust nie wyszło. A ona się na niego patrzy i śmieje, mówi tak, no mój kochany, ty już od 6 miesięcy nie klniesz. On tego nie zauważył. To takiej zmiany Bóg dokonuje, że przestaniesz potrzebować i On przestał potrzebować tych nieczystych słów, którymi chciałby wyrazić swoją złość czy wściekłość na to, co mu się przydarzyło. A więc zmienię wasze wnętrza, wasze serca, waszego ducha i dam na dodatek mojego ducha. I sprawię, że będziecie uwrażliwieni na to, co jest czyste, święte, sprawiedliwe i wasze życie będzie zmienione. I co tu jeszcze możemy zobaczyć? To jest to trzecia rzecz, którą Bóg dokonuje w swoim zbawieniu wewnątrz nas. I to jest Jego troską, aby to się działo. Czasem zależy to od głębokości przeżycia i ludzie jakoś szybciej są uwalniani. Niekiedy jest to proces nauczania, działania Ducha Bożego i Bożego Słowa, aby nas nauczyć innej mowy, innego sposobu zachowania. Ale czwartą rzeczą jest to, co tu jest napisane w czwartym wierszu w drugiej połowie. Że to nie będzie czymś, czego Bóg dokonuje, czymś niewidocznym. Ale mówi tak, ujrzy go wielu. Kogo? Ujrzy. Kogo ujrzy? Ujrzy tego, który dokonał tak wspaniałej przemiany. Sposób naszego życia, naszego zachowania stanie się widoczny. Mógłbym wam opowiedzieć wiele przykładów, jak Bóg to potrafi dokonać i uwolnić od pewnych rzeczy. Przypominam sobie świadectwo mojego ojca. Miałem wtedy może około 7-8 lat, ale miałem ten przywilej, że urodziłem się, kiedy rodzice moi już należeli do Pana, czytali Słowo Boże. I mój ojciec opowiadał, jak Bóg go uwolnił od nikotyny. W jaki sposób? Mówił, że nikt mi nie mówił, że nie powinienem palić. Ale pewnego razu, po zajęciach gospodarskich, ponieważ prowadził gospodarstwo rolne, wprawdzie niewielkie, ale to było źródłem naszego utrzymania. I po zakończonej pracy miał taki zwyczaj wsiąść, plecami się oprzeć jeszcze o piec, który jeszcze był ciepły. Mieliśmy taki piec w starym domu. A przyznam się, że nie uwierzycie, że urodziłem się w takim domu, że kiedy chciałem usiąść na ziemi, to nie musiałem wychodzić na zewnątrz. Ponieważ część budynku była klepiskiem, dobrze udeptaną ziemią. A więc nie musiałem wychodzić, mogłem siadać. I mówi tak, kiedy dotarło do niego Słowo Boże, był takim zawziętym czytelnikiem i mówi, usiadł sobie koło tego pieca, a palił już nie tylko papierosy, ale fajkę. I mówi, napchał sobie dobrze tego, mówi, takiego mocnego tytoniu, zapalił fajkę i usiadł. I otworzył Biblię i zaczął czytać. I nagle popatrzył na swoją rękę, mówi, fajka i Biblia? Czy to pasuje do siebie? Duch Boży mu wskazał, że nie można pewnych rzeczy łączyć i sobie folgować. I mówi, co mam zrobić? Pomodlił się i postanowił, że fajkę wyrzucił razem z tytoniem i modlił się o jedną rzecz, pamiętam to dokładnie. Modlił się o jedną rzecz. Modlił się o to, aby w czasie tygodnia nikt nie przyszedł do niego z sąsiadów i nie zaczął go częstować papierosem czy fajką. I to był tydzień walki, jaką staczał, aby być wolny od tego nałogu. Kiedy przeszedł ten tydzień, Pan Bóg mu darował ten przywilej, że nikt nie przyszedł z sąsiadów, aby go poczęstować papierosem. Bo wiedział, że być może, że to może wpłynąć, że jego postanowienie się załamie. Ale przetrwał. Ale po tygodniu pojawiali się sąsiedzi i zaczęli go częstować. Mówi, ale wtedy mogłem już powiedzieć, dziękuję, ja już nie palę. To wielkie zdziwienie w oczach ludzi, którzy to zauważyli. Jak to? Dlaczego? To jest właśnie to, że Bóg dokonuje swojego zbawienia. I to zbawienie staje się widoczne dla innych. Ujrzy to wielu. Ujrzy. Czego dokonał Bóg. Jest napisane i zaczną mieć nadzieję w Panu. Bez słów, ale zobaczą przemianę. I tej przemiany, moi drodzy, my wszyscy potrzebujemy, jeżeli chcemy chwalić się i dziękować Bogu za to, że nas zbawił. Bóg zbawia całkowicie, do końca. i dokonuje przemiany. I to może być zachętą dla innych również. Przypomina mi się jeszcze jedno zdarzenie z opowieści mojego ojca, który odwiedzał zbory też. I był taki zbór w Tarnowie, zbór braci baptystów. To był czas II wojny światowej, kiedy oni tylko mieli możliwość i prawo zgromadzania się, bo byli zarejestrowaną społecznością. Więc Niemcy pozwalali pod ich, że tak powiem fajnie, firmą się zgromadzać. I dzięki temu istniała taka współpraca. I opowiadał, że był w tym zborze pewne małżeństwo, już trochę zaawansowane wiekiem. No i jedna z osób, a to jest ona, nawróciła się i chodziła do zboru. On natomiast chodził gdzie indziej, a jak przychodził, to przychodził na takich gumowych nogach, zawiany. No i oczywiście ona wtedy wykorzystywała ten moment i robiła mu kazania, takie uszczypliwe, do cienkie. Mówi, czemu ty nie przyjdziesz ze mną do zboru? Tam by Pan Jezus by cię uwolnił od twojego nałogu, nie musiałbyś pić. Tak, ale tak jakoś jazgotliwie to robiła, że jemu to już było przykre. I w końcu powiedział jej tak: jeżeli twój Pan Jezus ma mnie tak zmienić, jak ciebie zmienił, to ja dziękuję, nie skorzystam z jego pomocy. No i to było takie uderzenie. W ten czas zauważyła, że coś z nią nie jest do końca w porządku. Bóg uczynił coś dla niej, z nią, bo ją przyłączył do zboru, ale w niej jeszcze nie dokonał wszystkiego, co powinno być dokonane. I zrozumiała to i zaczęła się modlić, aby Pan dokończył tego dzieła zbawiennego, żeby i ona mogła być zmienioną w taki widoczny sposób. I Pan Bóg wysłuchał ją i zdarzyło się to, że małżonek znów pewnego razu wrócił na tych chwiejnych, gumowych nogach, chodził do pokoju i kiedy stracił równowagę, złapał się stołu, na którym była serweta, a na niej stał taki kryształowy wazon. I on się złapał tego obrusa i waląc się pociągnął jeden huk i kryształowy wazon się rozprysnął w drobiazgi. I on w ten czas natychmiast oprzytomniał, otrzeźwiał. I usiadł w kącie oczekał, mówi, no jeżeli przedtem mi żona prawiła kazania na temat mojego pijeństwa, mówi, to teraz chyba bez wałka się nie obejdzie. I usiadł w kącie i tak jak bokser, który się zasłania za tak zwaną podwójną gardą przed ciosami przeciwnika, usiadł w kącie i czekał, co się będzie działo. I ona weszła do tego pokoju cicho, otwarła drzwi i powiedziała tak, no trudno, stało się. Ja to nic się nie martw, ja przyjdę tutaj posprzątać. On odsłonił swoje oczy i patrzy, czy to jest jego żona, czy to może sąsiadka, która mieszkała w pobliżu nich, a była bardzo grzeczna. Czy to jest jego żona, czy ta sąsiadka? Ale zobaczył swoją żonę. I to było takim świadectwem dla niego poważnym. Przestała mu prawić kazania, natomiast świadczyła mu usługi, przygotowywała to, co było potrzebne, a w niedzielę zwykle robiła tak, że przygotowała, kiedy on jeszcze spał, ona wstawała, aby się ubrać i zdążyć do zboru i wstawała, to on zwykle obracał się na drugi bok, aby sobie pospać jeszcze do południa. Ale wychodząc zawsze mu mówiła, słuchaj no mój drogi, tam jest przygotowane dla ciebie śniadanie, jak się wyśpisz, to sobie go zjesz. I pewnej niedzieli ona wstała, idzie do tego pokoju i chce mu przekazać tą informację, patrzy, łóżko jest puste, rozgląda się, gdzie jest mąż, a on elegancko ubrany pod krawatem, może ładniejszym niż ja mam. A ona mu mówi, a co z tobą, gdzie idziesz, jedziesz gdzieś, nie? No mówi, jak? No z tobą idę. Z tobą idę. I zaczął od tego czasu uczęszczać na zgromadzenie. I Pan Bóg działał poprzez swoje słowo. I zmieniał to, co powinno być zmienione w jego życiu. I w krótkim czasie stał się członkiem tej społeczności i bratem w Chrystusie. A więc chciejmy zapamiętać, że Boże zbawienie i świadectwo o tym zbawieniu to jest świadectwem o czterech rzeczach. Pierwsze świadectwem o tym, co Bóg dla niego uczynił. Drugie świadectwo to jest to, co z nim uczynił. Oddzielił go od tej sytuacji, w której się znajdował. A trzecim świadectwem było to, że dokonał czegoś w nim. Dał mu to, czego nie miał. Włożył w usta jego pieśń nową. Pieśń nowego życia. A czwartą rzeczą było to, że Bóg nie tylko dla niego coś zrobił, z nim zrobił, w nim zrobił, ale zaczął działać przez niego. Przez niego. Stał się świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. I taka jest kolejność. Niech nikt nie próbuje świadczyć, jeżeli nie doświadczył zmiany swojego życia, bo to będzie bezpłodne świadectwo. Każdy będzie ci miał prawo powiedzieć to, co on powiedział swojej małżonce wtedy. Jeżeli Pan Jezus ma tak zmienić mnie, jak ciebie zmienił, to ja dziękuję. A więc jest to, drodzy bracia i siostry, takie świadectwo, którym chciałem się podzielić. Wybaczcie, że źle widzę i nie dostrzegam, ile na zegarze już przeszedł, przekroczyłem limit czasu, ale chciałem się podzielić tym i zachęcić was do tego, abyśmy skonfrontowali nasze życie z tą rzeczywistością, jaką Bóg objawia poprzez swoje słowo. Bóg chce zbawić nas tym wielkim zbawieniem, obejmując wszystkie sfery naszego życia. Wiecznym zbawieniem, które ma zasięg, sięga daleko wstecz, aby rozprawić się z naszą przeszłością. Jest zbawieniem, które działa w naszej teraźniejszości, aby nas zmieniać i kształtować, aby też doprowadzić nas do tej wieczności, która jest przygotowywana dla nas. I chcielibyśmy mieć tą nadzieję, co Pan Jezus powiedział uczniom swoim. Idę. Poczuł. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy przygotuję, przyjdę po was i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, i abyście wy byli. Tego życzę wam wszystkim, także i sobie. Niech Pan będzie uwielbiony za jego wielkie, wieczne i doskonałe zbawienie. Całkowite zbawienie. Nie chciej mi się zadawalać tylko fragmentami tego, co Słowo Boże mówi, ale wierzmy w całość, pełnię tego, co Bóg ma dla każdego z nas. Amen.